pierwszą niedzielę Wielkiego Postu, Jezus chce nas nauczyć walki z pokusami. Ale nie robi tego na sposób teoretyczny, tylko sam doświadcza kuszenia, sam doświadcza pokusy, którą przezwycięża. Dlatego razem z Jezusem chcemy dzisiaj pójść na pustynię i chcemy, wpatrując się w Niego, słuchając Jego słów, chcemy nauczyć się tego, jak walczyć z pokusami. Pierwsza rzecz, na którą trzeba zwrócić uwagę w tej dzisiejszej Ewangelii, dotyczy samego słowa kuszenie. Jezus jest kuszony przez diabła. To greckie słowo peirazo nosi w sobie podwójne znaczenie, taki sens pozytywny i negatywny. Nie jest to słowo tylko negatywne, tak jak w języku polskim słowo kuszenie zawsze wskazuje na coś złego. Nie, to jest słowo, które możemy tłumaczyć jako doświadczam, próbuję, wystawiam na próbę, kuszę. I w sensie pozytywnym Bóg wystawia człowieka na próbę, aby człowieka udoskonalić, aby ten, przechodząc przez tę próbę, wyszedł na wyższy poziom swojego życia, stawał się kimś lepszym. A dzieje się to przez doświadczenia, przez próby, które wygrane podnoszą człowieka na ten wyższy poziom. Natomiast w sensie negatywnym chodzi tu o kuszenie, którego dokonuje diabeł. Diabeł kusi człowieka, aby człowieka zniszczyć, aby go pogrążyć. Więc to jest niesamowite, że na przykład w Ewangelii Świętego Marka jest powiedziane, że to Jezus został wyrzucony przez ducha na pustynię. Duch Święty go wyrzucił na pustynię, aby tam był kuszony przez diabła. Czy Bóg dopuszcza kuszenia? Wiemy to doskonale z własnego życia. Bóg dopuszcza kuszenia diabła, dlatego że może to być próba, może to być doświadczenie w tym sensie pozytywnym. Pokonanie tej pokusy, pokonanie tego doświadczenia sprawia, że stajemy się kimś lepszymi, stajemy się mocniejsi, wychodzimy na wyższy poziom naszego życia. Dlaczego Bóg na to pozwala? Bo to właśnie droga stawania się lepszym, droga rozwoju, stawania się piękniejszym, mocniejszym człowiekiem. To jest wpisane w naszą naturę, czyli w naturę człowieka wolnego. Człowiek wolny podejmuje decyzje. Kiedy Bóg stworzył nas jako wolnymi, zaryzykował. Wtedy podjął to wielkie ryzyko, że możemy wybrać zło, że możemy źle wybierać, że możemy go odrzucić, że możemy dokonywać takich wyborów i możemy iść taką drogą, która będzie destrukcyjna dla nas. Dopuszczenie kuszenia jest jakby tylko konsekwencją tej pierwszej decyzji Boga na stworzenie wolnego człowieka. Bo wolność jest jedyną drogą, która daje możliwość rozwoju, możliwość stawania się kimś piękniejszym, lepszym. Bóg wybrał dla nas taką drogę. Ale to nie jest tak, że Bóg nas zostawia na tej drodze samymi, że pozwala nam decydować dobro, zło i jakby w to nie ingeruje. Bo Bóg jest wierny, jak mówi święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian. Wierny jest Bóg i nie pozwala nas kusić ponad to, co potrafimy znieść. Zsyłając pokusę, równocześnie wskaże sposób jej pokonania. Bóg nigdy nie dopuści do nas takiej pokusy, której nie potrafimy unieść, takiej pokusy, której nie potrafimy przezwyciężyć, takiego doświadczenia, które nie jest na naszą miarę. Zawsze da nam wszystko, co potrzebne do tego, żeby daną pokusę przezwyciężyć, żeby daną pokusę przejść. I tego możemy być pewni. Dał nam wszystko, co potrzebne do tego, aby pokusie nie ulec, aby wygrać tę walkę z diabłem i wejść na wyższy poziom życia, być mocniejszym, być lepszym, piękniejszym. Tylko teraz jak tę walkę toczyć? Na co trzeba zwrócić uwagę? Czego możemy się nauczyć z dzisiejszej Ewangelii, żeby jednak te pokusy przezwyciężać, żeby te próby pokonywać i wychodzić na ten wyższy poziom życia? Bo tu wiemy teoretycznie, tak teoria nam mówi, że Bóg nam dał wszystko, co potrzebne do pokonania wszelkich pokus, ale równocześnie praktyka, nasze życie codzienne pokazuje, że nam to strasznie słabo wychodzi, że bardzo często okazuje się, że te próby są nie do pokonania dla nas. Przynajmniej tak nam się wydaje, że ulegamy temu kuszeniu. To co robić, żeby nie ulegać? Po pierwsze, trzeba poznać strategię złego. Strategię, która jest bardzo wyraźnie pokazana w dzisiejszej Ewangelii. Po pierwsze, zwróćmy uwagę na to, że szatan uderza w człowieka szczególnie mocno i wyraźnie wtedy, kiedy jesteśmy słabi. Kiedy uderza w Jezusa? Wtedy, kiedy On jest głodny, kiedy po 40 dniach postu odczuł głód. I w tym się wyraża jakaś Jego słabość, jakieś Jego pragnienie, przestrzeń, w którą łatwo uderzyć. I jaka jest pierwsza pokusa? Chleb. Będziesz mógł się posilić. Zaspokoję Twoje pragnienie. Zaspokoję Twoją słabość. Dzisiejsza Ewangelia kończy się słowami, że szatan odszedł od Jezusa aż do czasu, aż do pewnej swoistej chwili. Tam jest słowo kairos. Do momentu wypełnienia, do tej chwili sposobnej. Jaka to była chwila? To była modlitwa w Ogrodzu. Kiedy Jezus przeżywa znów swoistą słabość, lęku przed śmiercią. Bał się tego doświadczenia i przychodzi szatan go kusić. Znów dotyka, wchodzi w słabość. Kiedy będzie nas uderzał szatan? Wtedy, kiedy będziemy szczególnie zmęczeni. Jakże dużo grzechów popełniamy wtedy, kiedy jesteśmy zmęczeni. Taką na różnych poziomach. Zmęczeni psychicznie, zmęczeni fizycznie po całym dniu pracy. Kiedy jesteśmy chorzy. Wtedy, kiedy przeżywamy jakiegoś rodzaju kryzysy, trudności, niepowodzenia, nieszczęścia. Jest takie przysłowie, mówi się, że nieszczęścia zawsze idą parami. Albo, że jak jest dobrze, to jest dobrze, a jak jest źle, to się wszystko już sypie. Dlaczego? Dlatego, że on będzie uderzał cios za ciosem. Kiedy będziemy coraz słabsi, to będzie dalej uderzał. Będzie kolejny atak, żeby nas dobić. Działa dokładnie jak dzikie zwierzę, które szuka i obserwuje i wybiera najsłabsze ogniwo. Wybiera taką sztukę, która jest słaba. Będzie obserwował, aż zobaczy w stadzie najsłabsze zwierzę i je zaatakuje. Będzie ponawiał atak, jak będzie to konieczne, żeby zakończyć go sukcesem. Szatan będzie uderzał w nas późną porą, wtedy, kiedy jest w nas mała uwaga, kiedy łatwo przychodzi nam dekoncentracja, kiedy już nie zwracamy uwagi, nie jesteśmy czujni. Wtedy będzie wybierał czas ataku. Druga rzecz to, że bardzo często zły będzie uderzał w nas wtedy, kiedy będzie się działo coś dobrego. Jezus wyszedł na pustynię i pości tam. Przeżywa czas spotkania z Ojcem, z Bogiem, rozmawia z Nim. Pustynia jest takim miejscem przebywania, rozmowy z Bogiem. I wtedy przychodzi szatan w Niego uderzyć. Znów w Niego uderzy w Ogrodzu, czyli wtedy, kiedy Jezus rozmawia z Ojcem, kiedy jest na modlitwie. Dlaczego wtedy będzie uderzał? No bo On nie chce, żeby się działo coś Bożego. Bo On nie chce, żeby się działa rozmowa z Bogiem, żeby się działo coś, co będzie Boga objawiało, coś, co będzie nas do Boga zbliżało, coś, co będzie budowało relacje z Nim. Będzie wtedy nas chciał wyprowadzić z równowagi. Przez pokusę będzie nam chciał zabrać pokój serca, czyli obecność Boga, obecność Ducha Świętego, którą nosi w sobie Jezus, będąc na pustyni. Tak się zaczyna ta Ewangelia, że Jezus jest niesiony jest przez Ducha, że Jezus jest wypełniony Duchem wtedy. On przechodzi przez tą próbę wypełniony Duchem Świętym, ale szatan będzie chciał uderzyć pokusą, żeby tę obecność Boga zabrać mu z serca, żeby zabrać mu ten Boży pokój. Ja mam takie doświadczenie, że ilekroć mam głosić rekolekcje, czy to wielkopostne, czy wakacyjne, to zawsze się wydarza coś, co będzie mi miało odebrać pokój serca, co ma mnie uderzyć. Jestem już na to gotowy, przygotowany. Wiem, że zaraz przed rekolekcjami coś takiego się wydarzy. Coś złego, coś, co będzie chciało mi zabrać pokój serca, obecność Boga, stan łaski uświęcającej. Mogę mieć kilkanaście takich sytuacji. Mam jechać na rekolekcje wielkopostne Wsiadam do samochodu i okazuje się, że z dziwnych przyczyn akumulator samochodu jest rozładowany całkowicie. Nie mogę jechać. Trzeba kupić nowy akumulator, bo nie da się już nic z tym zrobić. Dlaczego? Nie ma odpowiedzi, nie ma rozwiązania. Innym razem przegryzione kable przez kunę. Znów się nie da jechać. Znów tuż przed rekolekcjami. Innym razem miałem głosić rekolekcje adwentowe dla młodzieży. I nagle pojawia się jakaś dziwaczna kłótnia z proboszczem na parafii. Bez w ogóle zrozumienia, dlaczego teraz, wtedy, dlaczego akurat w takim momencie, tuż przed wyjściem na te rekolekcje. I wyszedłem na te rekolekcje całkowicie roztrzęsiony. Bardzo trudno mi było znaleźć spokój, pokój serca. Cały czas o tym myślałem. Trudno mi się było skupić na tym, co miałem głosić. Całą katechezę gdzieś tam myślami uciekałem do tej sytuacji, której nie mogłem zrozumieć. Dlaczego wtedy? Dlaczego się pokłóciliśmy? Skąd w ogóle ten temat wyszedł? Uderza też szatan wtedy szczególnie z pokusą, żeby popełnić grzech. Wtedy, kiedy mam robić coś dobrego, kiedy mam głosić rekolekcje, głosić Boże Słowo. Popełnij grzech. Tak, żebyś nie mógł się wyspowiadać jeszcze. Żebyś już nie miał czasu iść do spowiedzi. Żebyś szedł głosić Słowo Boże z grzechem. Będąc niewiarygodnym, mając świadomość swojej słabości, ale w tym złym znaczeniu tego, że jestem grzeszny, że jak mogę głosić rekolekcje, jak mogę mówić o Bogu, kiedy w moim sercu nie ma czystości, kiedy w moim sercu jest grzech. Właśnie wtedy będzie chciał uderzyć, najbardziej zniszczyć. Pamiętam takie rekolekcje, pierwsza edycja rekolekcji Mysterium Fascinans, które organizowaliśmy. Na 2 dni przed rekolekcjami okazało się, że ośrodek rekolekcyjny, w którym mają się odbyć rekolekcje, zapraszamy ludzi z całej Polski, pierwsza edycja, i ośrodek nie został wykończony, bo to był nowy ośrodek po remoncie. Nie możemy tam prowadzić rekolekcji, musimy znaleźć inny ośrodek. Ale jak teraz ludziom powiedzieć na 2 dni przed, że muszą przyjechać gdzie indziej? Jak wypadniemy w ich oczach? Udaje się znaleźć jakimś cudem ten ośrodek inny, ale okazuje się, że brakuje pieniędzy, bo trzeba więcej za niego zapłacić. Nie mamy tych pieniędzy. I znów zabrać pokój serca, ufność Bogu, ufność w Boga. Tak będzie działał i uderzał szatan. Zabierze ci pokój serca, a wtedy łatwo cię będzie dobić, łatwo będzie potem spowodować następne rzeczy. Kłótnie, złość, gniew, brak zaufania do Boga, wyrzuty sumienia. Wszystkie inne rzeczy będą w Ciebie uderzały. Bardzo łatwo. Kolejna rzecz, na którą trzeba zwrócić uwagę, to to, że zły kusi do czegoś, co jest pozornie dobre. On wie, że nie wejdziemy w coś, co będzie przedstawione jako bardzo złe. On wie, że nie wejdziemy w coś, co będzie wyglądało jakoś kompletna, totalna klęska, jako coś, co nas upodli, zniszczy. Dlatego przedstawia nam zło zawsze pod pozorem czegoś dobrego, czegoś atrakcyjnego. Patrzcie, jak mówi Jezusowi. Jesteś głodny? To zjedz. Przecież to nic złego. Po 40 dniach masz prawo zjeść. Popatrz, dam ci wszystko, co jest moje. To będzie twoje. Mam do tego prawo. Mogę zrobić ze swoim, co zechcę. Więc ja ci to dam. To jest druga pokusa. Trzecia to jest... Dotyczy wiarygodności Bożego Słowa. Pokaż mi, że to Słowo jest wiarygodne. Daj świadectwo. Zaświadcz przede mną, że Bóg wysłuchuje twojej modlitwy. Zaświadcz przede mną, że Bóg jest wierny swojemu Słowu. Że to Słowo jest prawdziwe. On nie mówi ukradnij, okłam, zabij, zejdź na samo dno. On doskonale wie, że my w coś takiego nie wejdziemy, że nie damy się nabrać na takie coś. Dlatego przedstawia zło pod pozorem czegoś dobrego. Dokładnie tak, jak to zrobił w Ogrodzie Rajskim. Jest niesamowity ten symboliczny opis, że przecież cały czas Adam i Ewa mogli patrzeć na to jedno drzewo w ogrodzie, z którego nie wolno im było zrywać owocu, ale to drzewo nie wydawało im się w żaden sposób atrakcyjne, wyjątkowe. Omijali je, nie byli nim zainteresowani. A kiedy przyszła pokusa, kiedy porozmawiali z wężem, to wtedy wąż po tej rozmowie im tak otworzył oczy w tym złym słowa znaczeniu, że oni zobaczyli, że owoce tego drzewa są wyjątkowo urodziwe, wyjątkowo dobre, nadają się do jedzenia, wyjątkowo smaczne. Wcześniej tego nie widzieli. Wcześniej te owoce nie były w żaden sposób dla nich atrakcyjne, wyjątkowe. A po rozmowie ze złym zostało im to tak przedstawione, że są czymś absolutnie najfajniejszym, najlepszym, że w to właśnie trzeba wejść, zainwestować. Będzie nas szatan kusił do czegoś, co będzie się wydawało dobre. Trzeba być na to ostrożnym. Jak już jesteśmy w Księdze Rodzaju, w Ogrodzie Rajskim, to tam tym, który kusi, jest wąż. My najczęściej mamy gdzieś w głowie obraz wielkiego, groźnego węża. Mamy w głowie obrazy wielkich wężów Afryki czy Amazonii, pytony, anakondy. Ale autor tej księgi nie znał takich węży. On zapewne myśli o małych wężach pustyni judzkiej. Te węże wydają się takie niegroźne, takie niewinne, malutkie węże. Ale całe ich niebezpieczeństwo, całe to, co jest w nich groźne, polega na tym, że po pierwsze są bardzo jadowite. Choć nie są duże, to zabijają natychmiast. A po drugie, że ich nie widać, że mają kolor ziemi. Że zauważasz takiego węża dopiero wtedy, kiedy na niego staniesz. Już jest za późno. Dlatego Pismo Święte o nich powie o tym wężu, że był najbardziej przebiegły, najbardziej inteligentny ze wszystkich stworzeń. Podajesz się nabrać, bo już jest za późno, żeby interweniować. O takim wężu mówi w przepiękny sposób prorok Amos w 5 rozdziale. Przedstawia obraz węża jako coś, co przychodzi z zaskoczeniu, tak, że się nie spodziewamy, że nie mamy się jak bronić przed tym. On pisze tak. Jakby uciekał człowiek przed lwem, a trafił na niedźwiedzia. Jakby skrył się do domu i oparł ręką o ścianę, a ukąsił go wąż. Czy jak zobaczysz lwa, to będziesz uciekał. Wiesz, że to jest zagrożenie, że to jest niebezpieczeństwo i może się uda uciec. Trafisz na niedźwiedzia, to samo. Wiesz, że to jest wielkie niebezpieczeństwo. Starasz się bronić, uciekasz. Jak już wchodzisz do domu, wydaje się, że już jesteś bezpieczny, że już ci nic nie grozi. Opierasz się o ścianę, żeby odetchnąć, żeby nabrać powietrza. Już jest wszystko w porządku i wtedy ukąsił cię wąż, który był w ścianie, w szczelinie ściany. I ty go nie zobaczyłeś, nie spodziewałeś się tego niebezpieczeństwa. I on cię zabił. Taka jest właśnie pokusa. Taki jest sposób działania złego. I ostatecznie to, co będzie chciał zrobić zły, to odebrać zaufanie do Boga. Pokusa zawsze uderza w twoją relację z Bogiem. Jak kusi zły? W jaki sposób uderza zły w Jezusa? Mówi mu, Bóg się tobą nie zaopiekuje. Bóg ci nie dał tego, co ci jest podstawowe do życia. Nie dał ci chleba, którego potrzebujesz, jesteś głodny. Bóg cię nie nakarmił. Wmawia mu, że Bóg nie ma władzy nad wszystkim. Że ta władza należy do złego. Że Bóg jest za słaby. Że Bóg jest bezsilny. A w trzeciej pokusie mówi mu, że nie tylko, że Bóg jest za słaby. To, że Bóg też nie chce cię ochronić. Bóg nie chce wypełnić swojej obietnicy. Że w gruncie rzeczy Bóg jest zły. Że Bóg jest twoim wrogiem. Że Bóg nie chce ci dać wszystkiego. Że kiedy będziesz mu ufał, to Bóg cię upokorzy. Więc przestań mu ufać. Bóg nie dotrzyma słowa, które ci dał. Całe kuszenie uderza w to, żeby odebrać ufność Jezusowi. Odebrać zaufanie Jezusa do Ojca. Robert Szpiman mówi, że to jest taka odwieczna pogłoska. Odwieczna pogłoska, która mówi, że Bóg jest zły. Że Bóg jest wrogiem człowieka. Że Bóg chce nam coś zabrać. Jaka jest odpowiedź Jezusa na tą pokusę? Jak walczyć z pokusami? 3 rzeczy, na które chciałbym zwrócić uwagę. Pierwsza to kwestia samej pustyni. Samo słowo pustynia według rabinów żydowskich jest złożeniem 2 innych słów. Hebrajskie słowo midwar jest złożeniem po pierwsze przyimka min, mi, który wskazuje pewien kierunek pochodzenia. Możemy go tłumaczyć jako od, z czegoś. A słowo dabar znaczy tyle, co słowo. Można tłumaczyć rzeczownikowo słowo albo czasownikowo mówić, rozmawiać. Innymi słowy, pustynia, midwar, znaczyłoby miejsce, z którego przemawia Bóg. Pustynia nie jest docelowo miejscem kuszenia, nie jest miejscem złego, nie jest miejscem, w którym ma się dziać coś złego. Ja wychodzę na pustynię po to, żeby rozmawiać z Bogiem, to znaczy, żeby słuchać tego, co mówi Bóg. Ja potrzebuję takiej przestrzeni mojego życia, w której jestem zasłuchany w Boże Słowo. Jestem w miejscu, w którym przemawia Bóg i wszystko we mnie jest ukierunkowane na rozmowę z Nim, na przebywanie z Nim. To jest przestrzeń bycia z Bogiem, słuchania Boga. Innymi słowy, kiedy przychodzi pokusa, to ulegamy tej pokusie, przegrywamy z pokusą wtedy, kiedy nie jesteśmy ukierunkowani na słuchanie Boga. Wtedy, kiedy słuchamy bardziej złego, wtedy, kiedy jesteśmy ukierunkowani na słuchanie złego, wtedy, kiedy całe nasze życie nie jest ukierunkowane na Boga. Grzeszymy, bo się nie modlimy. To znaczy, nie słuchamy Boga. Wtedy, kiedy Go nie będziemy słuchać, to będziemy słuchać złego. Kiedy nie będziemy słuchać Boga, to znaczy nie będziemy budować relacji z Bogiem. Kiedy nie będziemy budować relacji z Bogiem, to nie będziemy Mu ufać. A jak nie ufamy Bogu, to strasznie łatwo złemu będzie w nas uderzyć. Bo będzie bardzo łatwo Mu podważyć nasze zaufanie do Boga, bo ono będzie zbyt słabe. Bardzo łatwo będzie Mu wmówić nam, że Bóg jest zły wobec nas, że Bóg się nami nie opiekuje, że Bóg jest bezsilny, że Bóg nie chce nam dać wszystkiego, co nam potrzebne do życia i tak dalej. Druga rzecz jest związana z tym wężem. Znaczy z tą przebiegłością pokusy. Nie da się obronić przed pokusą, jak już w pokusę wejdziesz głęboko. Jak już dasz się porwać tej pokusie. Trzeba zauważyć, że ona nadchodzi. Czy nie pozwól się ukąsić, bo wtedy będzie już za późno. Musisz zauważyć tego węża, żeby na niego nie nadepnąć. To jest niesamowite, że możemy znać cały przebieg, cały mechanizm kuszenia przez diabła. Wiemy krok po kroku, co się będzie działo, bo już 1000 razy daliśmy się na to nabrać i znów się dajemy nabrać. I znów to wchodzimy. Krok po kroku dajemy się porwać tej pokusie. W swoim dzienniku duchowym pod jedną datą zapisałem taki krótki komentarz do tego dnia. On mówi wszystko o tym dniu. Napisałem sobie wtedy: porosło, aleś jest głupi. Porosło, aleś jest głupi. To był komentarz do tego, że znów dałem się nabrać. Że choć znałem cały mechanizm grzechu, kuszenia, że choć znałem krok po kroku, punkt po punkcie, w jaki sposób zły będzie chciał mnie złamać, znów pozwoliłem się złamać. Znów uległem. Po raz 1000 razy w ten sam grzech, w taki sam sposób. Znamy to z doświadczenia codziennego życia. Obiecuję sobie, nie stracę czasu, mam dużo roboty. Wiem, że jak usiądę na internecie, to znów mi ten czas poleci. Muszę sprawdzić tylko pocztę. Jak sprawdzę pocztę, to wejdę na Facebooka. Jak wejdę na Facebooka, to tylko zobaczę, co inni napisali. Jak już zobaczę, co inni napisali, to jeszcze zobaczę taką i taką i taką stronę. I nie mam godziny czasu. Wygrało lenistwo. I wiedziałem, że tak się stanie. Wiedziałem, że jak sprawdzę tę pocztę, to się tak skończy. Bo w tym momencie była pokusa. To nie był czas na sprawdzanie poczty. To był czas walki. Ja sobie dałem wmówić, że robię coś dobrego. Sprawdzam pocztę. Choć wiedziałem, że to jest mechanizm pokusy. Że to był moment, kiedy uderzało we mnie lenistwo, bo mi się nie chciało ruszyć do roboty, którą miałem. I znów dałem się nabrać. Dzień po dniu. Jak jesteś słaby, zmęczony, jest noc, nie masz pełnej koncentracji, a wiesz, że masz problem z nieczystością, nie wchodź na neta, bo ulegniesz pokusie, bo będziesz znów za słaby. Amadeo Cencini w jednej ze swoich książek napisał, dał taki przykład, prawdziwy przykład księdza, który przez długi czas nie widział swojego grzechu. Uważał, że wszystko jest w porządku. Nie widział tego, że już przestał być wierny celibatowi, że zaczął rozbijać rodzinę, że zakochał się w kobiecie i nie umiał przeżyć tego zakochania we właściwy sposób i rozbijał małżeństwo. Mówił, że nic złego nie robili, tylko rozmawiali. Ale do takiego stopnia, że każdy dzień kończył telefonem do niej. Musiał do niej zadzwonić i powiedzieć jej dobranoc. Nic więcej. W żaden inny sposób pozornie nie zgrzeszyli. Tylko powiedział jej dobranoc, ale każdego dnia. To jest taki przykład w apoftegmatach ojców pustyni, gdzie mnich został poproszony przez młodą kobietę o to, żeby jej pomógł przejść przez rzekę. Wziął ją na ręce, przeniósł ją na drugą stronę, no i wrócił do siebie. Widział to inny mnich i w końcu nie wytrzymał i go pyta, czy to aby dobre było, czy to było przyzwoite, żeby mnich nosił młodą, piękną kobietę na swoich rękach. A wtedy ten mnich, który przeniósł tę kobietę, mówi, powiedział mu, widzisz, z czym polega cały problem? Ja tę kobietę wziąłem na ręce, przeniosłem i zostawiłem, poszedłem. A ty ją nosisz cały dzień w swoim sercu i w swojej głowie, w swoich myślach. Jak będziemy nosić grzech cały dzień, jak będziemy nosić pokusę cały dzień, to w końcu upadniemy. Nawet jak ci się wydaje, że wygrywasz z pokusą, bo nie zrobiłeś czegoś więcej. Tylko o niej myślisz, tylko pozwalasz sobie przeżyć ją we własnych myślach. Tylko do niej wracasz. To w końcu nie wytrzymasz. To w końcu padniesz. To w końcu ona cię zdobędzie. Trzeba tak jak Jezus kończyć rozmowę z pokusą, ze złym natychmiast. Jednym krótkim zdaniem. Nie wracać do tego, nie nosić w głowie. Nie rozważać możliwości. Koniec, basta. Tak jak Jezus. Ostatecznie musimy pamiętać o tym, że pokusy zawsze będą. Bo są wpisane w nasze życie. Ale one są drogą do rozwoju. One nie są same z siebie czymś złym. Bóg je dopuszcza, dlatego że wygrana pokusa pozwala nam przejść dalej. Dokładnie tak jak z badaniami naukowymi. Nauka się rozwija tylko dlatego, że są eksperymenty. Tylko dlatego, że w jej rozwój jest wpisane tysiące, miliony porażek, błędnych teorii, błędnych założeń, które są weryfikowane. Aż w końcu udaje się znaleźć taką teorię, takie założenie, które okazuje się prawdziwe, albo bardziej prawdziwe, lepsze. Aż dokonamy kolejnych nowych odkryć, które pozwolą nam znów przyjść krok dalej. W nasze życie są wpisane upadki, przegrane walki, przegrane zmagania z pokusami. Ale ostatecznie to, co próbuje zrobić zły, i to jest jedyna nasza porażka, to odebrać nam zaufanie do Boga. Zły wygrywa tylko wtedy, kiedy nam odbierze zaufanie do Boga. Nie wtedy, kiedy upadniemy. To jeszcze nie jest dramat. To jeszcze nie jest ostateczność. To jeszcze nie jest Jego zwycięstwo. Jego zwycięstwo jest wtedy, kiedy powiesz, ja już nie ufam Bogu. Kiedy dasz sobie wmówić, że Bóg faktycznie jest twoim wrogiem, że robi coś złego przeciwko tobie, że nie chce ci wszystkiego dać, że nie zaopiekował się tobą, że nie dał ci wszystkiego, co potrzebne do wygrania z pokusą. Kiedy zaczniesz tak myśleć, kiedy zaczniesz w to wierzyć, wtedy zły triumfuje. Dopóki ufasz Bogu, ty jesteś zwycięzcą. Nawet jak to będzie tysięczny upadek, a ufasz Bogu i powstajesz, to jesteś zwycięzcą. Ojciec Ziółek pięknie napisał w jednym ze swoich artykułów, bardzo lubię ten tekst i jest bardzo dla mnie ważny. Napisał tam tak, że utrata zaufania do Boga, wiara w miłosierdzie, to jest nasz jedyny dramat, jedyna porażka. I po każdym grzechu, nawet jak nam się to wydaje być bardzo bezczelnym, popatrz na Jezusa i powiedz Mu, że Go kochasz. I nigdy nie uwierzysz w to, że On przestał kochać Ciebie. Wyznaj wiarę i zaufanie Jezusowi. Po kolejnym grzechu, nawet jak Ci to wydaje bezczelne, to zrób. Wyznaj wiarę w Jezusa. A szatanowi powiedz, pisze ojciec Ziółek, znów Ci się nie udało. Znów Ci się nie udało zabić we mnie ufności do Pana Jezusa. To jest Twoja kolejna porażka. Potem wstań Otrzyj poobijane kolana. Idź dalej za Jezusem. Ufaj Mu. Kochaj.